Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiaj skupiamy się na temacie przemocy wobec kobiet. W przygotowaniu dzisiejszej audycji pomogła mi Ewelina Kwaśniewska, która rozmawiała z szeregiem specjalistów w tej dziedzinie, a których komentarz mogą Państwo usłyszeć. Przypomnijmy, ze statystyk policyjnych wynika, że tylko 1 na 10 kobiet zgłasza akt przemocy. O tym, jak delikatna jest praca z kobietami, które doświadczają przemocy, na przykład ze strony męża, mówi Dariusz Leszczyński, adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem Agape dla osób potrzebujących pomocy.
Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej miałem sytuację, gdy panie przychodziły do mnie, prosiły o pomoc, po czym rezygnowały, obawiały się, że reakcji partnera, obawiały się, że one będą posądzone o nieprawidłowe zachowanie, po prostu obawiały się, że po raz kolejny będą pokrzywdzone. Takie zjawisko możemy nazwać powtórną wiktymizacją.
Jak temu przeciwdziałać i jak przekonać kobiety, że to nie one są winne przemocy, której doświadczają?
Niestety w takiej sytuacji niezbędna jest współpraca zarówno z prawnikiem, jak i psychologiem. Stowarzyszenie, z którym współpracuję, Stowarzyszenie Agape w Lublinie, które mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 5, właśnie jest stworzone przede wszystkim dla takich osób, dla osób dotkniętych przede wszystkim przemocą domową. Tam udzielamy wsparcia zarówno prawnego, jak i wsparcia psychologicznego. Oczywiście ta pomoc jest dla osób potrzebujących bezpłatna całkowicie. Zazwyczaj, jeżeli rzeczywiście z rozmowy wynika, że taka osoba jest pokrzywdzona przestępstwem znęcania się przede wszystkim, bo w większości przypadków to właśnie przestępstwo, zazwyczaj polecam, żeby taka osoba skontaktowała się jeszcze z psychologiem, zasięgnęła porady psychologicznej. Następnie współpracujemy nad tym, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i wszcząć całą procedurę karną pod tym kątem.
W tym wszystkim znowu powraca kwestia psychicznych blokad, z którymi muszą mierzyć się kobiety zgłaszające akt przemocy. Dariusz Leszczyński przyznaje, że muszą one być gotowe na konfrontację i przedstawienie swojej relacji wydarzeń w obecności sprawcy.
Niestety często tak jest. To jest powszechny problem i tak naprawdę kluczowy. Dlatego bardzo często kobiety unikają złożenia zawiadomienia. Wielokrotnie zdarzyło mi się też, że taka pani, która chciała złożyć zawiadomienie pierwotnie, dopiero po 5 latach zdecydowała się na diametralne kroki. Na krok, żeby wnieść pozew rozwodowy, na to, żeby złożyć oficjalne zawiadomienie organom ścigania o popełnionym przestępstwie. Niestety często jest za późno już wtedy, dlatego że ta osoba już jest tak emocjonalnie zniszczona, że nie ma siły, żeby przeciwstawić się takiemu oprawcy. Dlatego ważne jest to, żeby jak najszybciej reagować na tego rodzaju przestępstwa, na tego rodzaju przemoc, niezwłocznie zawiadamiać o tym właściwe organy ścigania. Tak naprawdę przede wszystkim dla dobra tych osób pokrzywdzonych, a bardzo często też przede wszystkim dla dobra małoletnich dzieci, które często są świadkami tego typu zachowań. Tak naprawdę nikt obcy, czy sąsiad, sąsiadka często nie są bezpośrednimi świadkami takich zdarzeń. Przede wszystkim to się dzieje za drzwiami zamkniętymi w domu, w obecności właśnie dzieci często, niestety.
To jednak nie oznacza, że nie ma żadnych narzędzi, które mogłyby ochronić kobietę przed taką konfrontacją przy składaniu wyjaśnień bądź zeznań.
Tutaj polskie prawo wprowadza taką możliwość. Przede wszystkim, jeżeli taka osoba pokrzywdzona zgłasza przestępstwa dotyczące wolności seksualnej, uregulowane w artykule 197-199 kodeksu karnego, czyli na przykład zgwałcenie, to w takiej sytuacji mamy możliwość przesłuchania takiej osoby w specjalnym pomieszczeniu, tak zwanym niebieskim pokoju, w obecności psychologa. Na wniosek takiej osoby pokrzywdzonej może być psycholog tej samej płci. Wtedy sąd dokonuje przesłuchania takiej osoby, jest sporządzany protokół komputerowo, jak również całe przesłuchanie jest nagrywane, potem odtwarzane w sądzie i taka osoba zazwyczaj zeznaje tylko jeden raz, chyba że wyjdą na jaw później istotne nowe okoliczności. Kolejną taką furtką, żeby osoba nie zeznawała w obecności swojego oprawcy, jest przepis kodeksu postępowania karnego, 390 kodeksu postępowania karnego. Wskazuje on, że taka osoba, pokrzywdzona świadek, może złożyć zeznania pod nieobecność oskarżonego na sali rozpraw, jeżeli obecność tego oskarżonego działałaby krępująco na treść złożonych zeznań.
A od którego momentu mówimy już o karalnym akcie przemocy? Na to pytanie także odpowiada adwokat Dariusz Leszczyński.
Od momentu, kiedy jedna ze stron diametralnie jest silniejsza, jest agresorem w konflikcie. Jeżeli już te nieporozumienia, konflikty nie są już wzajemne, jest przewaga jednej strony nad drugą, to wtedy już możemy mówić o tym, że takie zachowanie może wyczerpywać znamiona przestępstwa.
Dość duży udział w przypadku przemocy wobec kobiet to też przypadki nadużyć seksualnych w związkach, na przykład w małżeństwach.
Bardzo często kobiety są też zmuszane do współżycia, do innych czynności seksualnych. Niestety takie przestępstwa, wiadomo, że też odbywają się za drzwiami zamkniętymi. Tak naprawdę bardzo często kobiety nie mają środków dowodowych do tego, żeby wykazać, że rzeczywiście doszło do przestępstwa czy do zmuszenia do współżycia przy użyciu przemocy. Dlatego takie problemy są bardzo często, pojawiają się w praktyce. Najlepiej wtedy od razu reagować, zgłaszać to odpowiednim organom. Jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek minimalnego uszczerbku na zdrowiu, warto też zadbać o to, żeby zabezpieczyć odpowiednią dokumentację medyczną, zrobić obdukcję lekarską przy pomocy biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warto starać się, żeby uzyskać jakiekolwiek dowody w tym zakresie, bo bez materiału dowodowego bardzo często tacy sprawcy czują się bezkarni, prawda? I wiadomo, że takie przestępstwa mają miejsce bez obecności osób trzecich, dlatego pod tym kątem bardzo często ciężko to udowodnić w procesie sądowym, natomiast można skorzystać z pomocy psychologa, opowiedzieć o tym jakiejś zaufanej, bliskiej osobie, która co prawda nie jest bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia, ale jest świadkiem chociażby zesłyszenia, która chociażby w sposób pośredni jest w stanie potwierdzić wersję prezentowaną przez panią pokrzywdzoną. Myślę, że takie przestępstwa są bardzo nagle popełniane. Jest krótki okres czasu, często ułamki sekund, więc myślę, że bardzo, bardzo niewielki odsetek kobiet jest w stanie w ogóle przygotować jakiekolwiek nagranie z tego przestępstwa. Też należy pamiętać, że nie do końca takie nagrania, które są zrobione bez wiedzy, zgody drugiej strony, można wykorzystać jako dowód w procesie. Dlatego pod kątem takim dowodowym jest to bardzo, bardzo ciężkie do wykazania, jeżeli rzeczywiście ta przemoc nie ma takiego charakteru, to zmuszenie do współżycia nie ma charakteru stricte fizycznego, tylko bardziej psychiczny.
A co Dariusz Leszczyński radzi kobietom, które doświadczają przemocy?
Radziłbym, żeby takie kobiety sięgnęły po pomoc. Jest bardzo dużo placówek, które udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest przede wszystkim też Stowarzyszenie Agape w Lublinie, które pomogło i pomaga bardzo wielu osobom dotkniętym takim przestępstwem. Dlatego myślę, że warto nie czekać, reagować od razu, zgłaszać odpowiednim organom, nie bać się tego, dlatego że czym dłużej ta agresja, ta przemoc ma miejsce, tym gorzej się od niej uwolnić.
Tak jak już wspominaliśmy w dzisiejszej audycji, osoby, które doświadczają przemocy domowej, mogą zostać objęte procedurą tzw. niebieskiej karty. Jak mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fiołek, zdecydowanie najwięcej takich kart jest zakładanych podczas interwencji policji.
Kiedy otrzymujemy informację o tym, że w domu coś się dzieje, potrzebna jest niezwłoczna pomoc, czyli przyjazd policji w tym momencie, wówczas policjanci zostają z reguły dwie strony na miejscu tego zdarzenia albo całą też rodzinę i widzą rzeczywiście te relacje, co te osoby mówią. Staramy się to też tak przeprowadzać, żeby osobno te osoby mogły się wypowiedzieć, często w osobnych pomieszczeniach, aby poznać rzeczywiście wersję obu stron. No i wtedy, jeżeli policjant rzeczywiście widzi, że dochodzi tutaj do przemocy, czy może dochodzić do przemocy psychicznej bądź fizycznej, zakładana jest niebieska karta, oczywiście za zgodą tej osoby pokrzywdzonej, a więc tam jest oznaczona osoba, która jest osobą pokrzywdzoną, a więc dotkniętą przemocy, jak i też sprawca, który przemoc stosuje i oczywiście rodzaj tej przemocy, czy to jest przemoc psychiczna, czy fizyczna, na czym ona polega, czy na biciu, kopaniu, szarpaniu na przykład, wyzywaniu, wyśmiewaniu, wyszydzaniu, czy też na przykład izolowaniu tej osoby, a więc niepozwalaniu na przykład na wyjście. A więc tych form przemocy jest naprawdę bardzo dużo i już w tej niebieskiej karcie jest jest to uwzględniane na wstępie. Oczywiście taka niebieska karta trafia później do innych ośrodków, którzy tym wsparciem się zajmują, więc jest to zespół interdyscyplinarny, wchodzi w jego skład nie tylko właśnie policjant, najczęściej dzielnicowy, ale także opieka społeczna, nierzadko kurator i tak dalej. A więc ci wszyscy, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu tego sporu czy też konfliktu i zażegnać dalszej eskalacji przemocy w rodzinie. No ponadto mamy nowe narzędzie od roku, jeżeli chodzi o interwencję i zażegnanie tej przemocy, a więc policjant może wydać nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy i zakaz zbliżania się, a więc nawet jeżeli zatrzymamy tego sprawcę przemocy i on spędzi dobę czy dwie w policyjnym areszcie i po zakończeniu czynności do wyroku, do zakończenia sprawy on pozostanie wolny, to wtedy nie będzie mógł wrócić do miejsca zamieszkania, bo często wiązało się z tym, że on wracał po takiej dobie pobytu na policji i potem próbował odwetu, a więc wyżywał się na tej osobie, znęcał się na nią właśnie za to, że ta zadzwoniła na policję i poinformowała o takim zdarzeniu. To daje przynajmniej 14 dni takiego odseparowania minimum od takiego sprawcy, natomiast później można ten termin jeszcze przedłużyć. Wcześniejsze przepisy mówiły o tym, że taką decyzję mógł wydać sąd, ale ta procedura oczywiście wiązała się z czasem, więc teraz ta pomoc dla osoby pokrzywdzonej jest na pewno szybsza i umożliwia właśnie odseparowanie tego sprawcy, napastnika od ofiary. Oczywiście istnieją różne pomocy, rodzaje pomocy, czasami jest niezbędne, żeby to ofiara przemocy mogła opuścić to mieszkanie, a więc znalazła miejsce w ośrodkach specjalnie do tego stworzonych. Nierzadko są to kobiety z dziećmi, które przeprowadzają się do takiego ośrodka po to, żeby uniknąć przemocy. Na pewno największą taką trudną decyzją dla osób pokrzywdzonych jest jak gdyby podjęcie decyzji, żeby w końcu poprosić o pomoc, czyli wezwać ten patrol policji. Nierzadko jest tak, że zanim nastąpi pierwsza interwencja policji, a więc zanim my dowiemy się o tym, że coś złego się dzieje w tych czterech ścianach, jak to się popularnie mówi, to ta przemoc trwa no nie tylko tygodniami, ale nawet latami. I dopiero no, jakiś moment powoduje to, że na przykład kobieta, ofiara tej przemocy decyduje się w końcu na to, żeby to zgłosić. Najczęściej pod wpływem tego człowieka przez bardzo długi czas no, żyje w takiej chorej sytuacji, patologicznej często.
Komisarz Andrzej Fiołek zachęca, żeby przynajmniej spróbować zacząć mówić o przemocy, której się doświadcza, niekoniecznie od razu zgłaszać popełnienie przestępstwa. Na początek może to być rozmowa z zaufaną osobą, także obcą, ale przygotowaną na tego typu rozmowę.
Też często obserwujemy sytuację, że właśnie dzielnicowi są proszeni o taką rozmowę z kobietą, która jeszcze nie chce nic oficjalnie zgłaszać, czyli ona jak gdyby potrzebuje takiej porady. Więc taka rozmowa się odbywa właśnie nie podczas interwencji, często nie w domu, ale no, kobieta umawia się na przykład w jakiejś placówce, w komisariacie, tam gdzie będzie mogła spokojnie, bez udziału rodziny, bez tego, no, takiej sytuacji, że ktoś to usłyszy, a więc ciszy i spokoju zwierzyć się z tego, co się dzieje i też dopytać o taką poradę prawną, co dalej. No bo zgłosić interwencję to jedno, ale ludzie tak naprawdę potrzebują informacji, co dalej będzie, gdzie ja się podzieję, czy ktoś mi pomoże, co stanie się sprawcą, co będzie, jeżeli on wróci, jakie mam prawa, jakie są obowiązki, więc to jest tak naprawdę bardzo ważne i my do tego zachęcamy, aby kontaktować się z dzielnicowym, bo to jest jedna z głównej roli dzielnicowego, właśnie taki bezpośredni kontakt z obywatelem i często taka wstępna ocena, czy to, co się dzieje w domu, jest już przemocą, czy jest to przestępstwem i jak ewentualnie można zaradzić. I dopiero po takiej rozmowie czasami decyduje się kobieta jeszcze po kilku dniach albo tygodniach i kiedy dochodzi do takiej sytuacji znowu przemocowej, decyduje się w końcu na telefon, na policję. To też bywa różnie w rodzinach, bo zdarza się, że tygodniami czy też miesiącami nie dochodzi do żadnej przemocy. Natomiast pod wpływem na przykład alkoholu, różnych okoliczności, ten sprawca znowu jak gdyby powraca do przemocy, on jest agresywny, znęca się przez jakiś czas, potem oczywiście przeprasza, podejmuje tą próbę normalizowania swojego życia, więc kobieta daje mu kolejną i kolejną i kolejną szansę, po czym po kilku tygodniach sytuacja się powtarza, więc dużo jest też takich sytuacji, a więc gdzie ta kobieta ma na przykład wytchnienie, wierzy w to, że znowu będzie lepiej, a sytuacja się powtarza. W sytuacji, kiedy ten konflikt i właściwie ta przemoc występuje ciągle, decydują się kobiety szybciej na wezwanie pomocy, na wsparcie, na zwierzenie się komuś, czasami przyjaciółce, czasami właśnie komuś bliskiemu. Natomiast kiedy ta przemoc jest taka cykliczna, powracająca, trudniej tej ofierze też jakby rozstać się trochę z tym sprawcą, ponieważ jest to związane, z tym związane jest całe życie, dorobek, dzieci, cały bagaż doświadczeń, więc nie jest to na pewno łatwa sytuacja, dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej z kimś porozmawiać, żeby tak by upewnić się w tym przekonaniu, że w sytuacji, w której ta osoba się znajduje, to nie jest normalne, takie zachowanie jest patologiczne i trzeba je jak najszybciej przerwać, ale aby do takiej sytuacji doszło, aby kobieta powzięła taką decyzję, często niezbędna jest ta rozmowa.
Nie możemy jednak skupiać się wyłącznie na przypadkach przemocy domowej. Są także niespodziewane, jednorazowe przypadki agresji wobec kobiet, na przykład ze strony obcej osoby na ulicy. Jak reagować w takich przypadkach?
To już zależy od konkretnej sytuacji, jak kobieta została znieważona, czy została też pobita, uderzona, jaki był rodzaj przemocy, czy będzie to znieważenie, zniesławienie, czy będzie to z powództwa cywilnego, na przykład, że ktoś jakiejś obelgi się dopuścił wobec tej osoby i nie będzie to karane właśnie z urzędu przez policję i prokuraturę, tylko właśnie będzie dochodziła swoich praw właśnie tutaj w roszczeniu takim cywilnym. Natomiast no, warto się upewnić i każdą taką sytuację skonsultować, na przykład na komendzie czy na komisariacie policji, gdzie policjant od razu oceni tą sytuację i powie, czy jest to przestępstwo ścigane z urzędu, czy też nie. Jest dużo teraz sytuacji takich przemocowych, które wiążą się właściwie nie z bliskim kontaktem i bezpośrednim, do jakiego zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, tylko na przykład w sieci, gdzie osoby są nierzadko obrażane, czy też wrzucane są jakieś zdjęcia, często przerabiane, a więc montowane, które ośmieszają taką osobę, zwłaszcza dotyka to młodych ludzi, na przykład jeszcze uczniów, uczennice, studentki, dla których jest to duży cios i często no, nie wyobrażają sobie, jak mogą wrócić do szkoły, czy też do pracy, po tym, co ukazało się w sieci na jej temat, no i nierzadko dochodzi do jakichś nawet wręcz prób samobójczych przez te młode osoby, które nie są jeszcze odporne psychicznie na tego typu ataki, więc to też jest bardzo ważne i pamiętajmy o tym, że to, co się dzieje w sieci, tak zwany hejt, to też jest przemoc i to też podlega karze i warto też to konsultować, warto to po prostu zgłaszać i mówić stanowcze nie, bo to nie jest najważniejsze. To, kiedy dojdziemy właśnie do przekonania, że to nas obraża, że to nas krzywdzi i musimy się temu przeciwstawić. Takie trwanie w tej sytuacji, licząc na to, że to samo jakoś przejdzie i ten sprawca po prostu przestanie nas obrażać, czy też nas atakować, no często jest takim no, złudnym przekonaniem.
Często, aby wyrwać się z kręgu przemocy, na przykład domowej, potrzeba interwencji osoby z zewnątrz, przyjaciela, kogoś z rodziny, sąsiada, który podejrzewa, że coś niedobrego może dziać się za ścianą. Chociaż konsekwencji prawnych za niepoinformowanie o podejrzeniu aktów przemocy nie ma, komisarz Andrzej Fiołek podkreśla, że jest to nasz społeczny obowiązek.
Każdy powinien zgłosić taki fakt, czyli jeżeli słyszymy, no nie wiem, za ścianą, czy też wiemy na przykład od znajomych, że w tym domu, nie byliśmy świadkami, ale wiemy, że tam dochodzi do przemocy, że coś złego się dzieje dzieciom, czy też komuś z rodziny, ktoś nas o tym poinformował, warto jest taką informację informacje, że tak powiem, powielić, czyli powiedzieć odpowiednim osobom, instytucjom, które takiej pomocy mają jakby wpisane w swoją rolę, tak jak na przykład policja, więc wtedy zajmą się tą sprawą, sprawdzą, czy rzeczywiście polega to na prawdzie i tu wtedy na pewno nikomu nie stanie się krzywda przez takie sprawdzenie, a wręcz właśnie możemy pomóc, jeżeli ta sytuacja się potwierdzi i rzeczywiście dochodzi tam do przemocy, a więc warto tą wiedzą na temat jakichś nieprawidłowości czy też przemocy się dzielić. No każdy ma, obywatel, taki społeczny obowiązek właśnie poinformowania o przestępstwie, no ale obowiązek już prawny mają instytucje. A więc jeżeli nie dochowamy tego terminu, a więc nie poinformujemy o tym obowiązku prawnym, grożą nam już konsekwencje. Natomiast każdy obywatel ma społeczny obowiązek, a więc tutaj konsekwencji prawnych za niepoinformowanie po prostu nie ma. Ale myślę, że no warto to robić w takim odczuciu raz, że społecznym, no też etycznym i jako ludzie po prostu powinniśmy być czuli na to, że wyczuleni na to, że komuś się dzieje krzywda i po prostu pomóc. Nierzadko polega to po prostu na zgłoszeniu i powiadomieniu organów ścigania, więc nierzadko nie musimy tego robić osobiście, tak? Wchodzić do tego domu, sprawdzać, co tam się dzieje. Po prostu zadzwońmy, poinformujmy o naszych spostrzeżeniach. Jeżeli to się nie dzieje w tym momencie, w tej chwili, nie jesteśmy tego świadkiem, ale mamy informację, że może coś takiego się dziać, też warto na przykład poinformować dzielnicowego, który w ramach swoich zadań pojawi się tam. Rozpyta na przykład też sąsiadów, żeby to potwierdzić, będzie tam przychodził i sprawdzał, czy rzeczywiście coś złego się dzieje. To też jest bardzo ważna informacja, która może pomóc.
Jeszcze więcej o konkretnych sposobach pomocy kobietom, których dotyczy przemoc, powiemy w drugiej godzinie audycji. Spojrzymy też na sprawę w psychologicznym, nieco szerszym kontekście. Zapraszam po godzinie 23:00.